Tu wieczorynka naukomanów, a ja jestem Sławek Kulesza, który od 8 sezonów spotykam się z Wami na antenie radia UWM FM, aby opowiadać o nauce w sposób poważny, nie bardzo poważny i bardzo niepoważny. Dzisiaj akurat o tarciu, które z jednej strony wydaje się czymś bardzo powszechnym, pośrednim nawet bym powiedział, niewartym uwagi i zainteresowania naukowego. Z drugiej strony, jeżeli w to zjawisko tarcia wnikniemy, to się okazuje, że dzieją się tam rzeczy, można odkryć rzeczy, które są zupełnie nieintuicyjne i nieoczekiwane. Zajmuje się tym nauka, którą, jak już wspomniałem, nazywamy tribologią. No to co z tym tarciem? Przypomnijcie sobie własne doświadczenie związane na przykład z przesuwaniem mebli. Kiedy chcecie przesunąć meble, nie przetoczyć na rolkach, ale przesunąć. Co się dzieje? Otóż okazuje się, że do pewnego momentu przykładanie zewnętrznej siły nic nie daje, bo taki mebel stoi w miejscu, mimo że się napinamy, naprężamy, natężamy, pot wychodzi nam na czoło, to do pewnego momentu, dopóki nie wytworzymy odpowiednio dużej siły, mebel stoi. Natomiast kiedy już przyłożymy odpowiednio dużą siłę, dzieje się magia, ponieważ ten sam mebel zaczyna jechać, przesuwać się, ślizgać, a jednocześnie nie musimy już tak dużej siły przykładać, żeby to ślizganie podtrzymać. Dziwne. Czyli istnieje jakaś bariera i to w dodatku bariera z pewnym progiem, która powoduje, że jeżeli ten próg przeskoczymy, to nagle ruch staje się łatwiejszy. No i faktycznie tak jest. Okazuje się, że siła tarcia w takim najprostszym szkolnym modelu jest opisywana w bardzo prosty sposób, mianowicie, że siła tarcia jest proporcjonalna do siły nacisku, a więc siły prostopadłej, normalnej siły reakcji podłoża na ciało, które naciska na to podłoże. Normalna siła reakcji, siła prostopadła do podłoża i jest proporcjonalna właśnie do tej normalnej siły reakcji i jednocześnie jest proporcjonalna także do pewnego współczynnika, który nazywamy współczynnikiem tarcia. No i ten współczynnik tarcia oczywiście zależy od tego, jakie dwie powierzchnie ze sobą znajdują się w kontakcie. Czy oddziałują ze sobą, może tak, nie tyle w kontakcie, ale jak oddziałują ze sobą. Czyli tych współczynników tarcia generalnie będzie nieskończenie wiele, ale będzie tyle, ile różnych par powierzchni można stworzyć, czy jak to się mówi, pary cierne, fachowo. No są oczywiście powierzchnie, które mają mniejsze współczynniki tarcia, są powierzchnie, które, pomiędzy którymi jest większy współczynnik tarcia, jest tu cała gama tych współczynników. Generalnie jest tak, że współczynniki tarcia możemy pogrupować, oprócz tego oczywiście, że zależą od rodzaju powierzchni, to zależą także od trybu, w jakim się znajdujemy, czyli dopóki dwie powierzchnie są nieruchome względem siebie, I to, co mówiłem, że mimo przykładania siły te dwie powierzchnie względem siebie przesunąć się nie dają, mówimy wówczas o tarciu statycznym. Natomiast kiedy już te dwie powierzchnie zaczynają się względem siebie przemieszczać, no to mówimy o tarciu dynamicznym albo kinetycznym. Współczynnik tarcia kinetycznego dla tych samych powierzchni jest zawsze niższy niż współczynnik tarcia dynamicznego. Co jest jedną z reguł, aczkolwiek prawdopodobnie być może uda się znaleźć powierzchnie, które poruszając się, chociaż nie, to by było wbrew fizyce. Teraz tak sobie pomyślałem, że być może udałoby się znaleźć powierzchnię, dla których współczynnik tarcia kinetycznego byłby większy niż dla tarcia statycznego, ale to by było bez sensu, bo takich dwóch powierzchni nie dałoby się przecież przesunąć. Także jest to jedno z pierwsze, takie najbardziej szkolna demonstracja zjawiska tarcia. No, z tarciem mamy do czynienia codziennie. Dzięki tarciu możemy w ogóle przemieszczać się. Pomyślcie sobie, co by było, gdyby podeszwy butów nie oddziaływały poprzez tarcie z posadzką, po której się poruszacie. No, życie byłoby koszmarem, bo po pierwsze nie można by było żadnego mebla ustawić, ani żadnego przedmiotu na meblach, ponieważ niewielkie odchylenie od poziomu powierzchni, na której cokolwiek stawiamy, spowodowałoby, że te przedmioty by zjeżdżały. pod wpływem siły grawitacji. No, tworzyłyby się takie mini, mikro, równie pochyłe i to już by wystarczyło. Gdyby tarcia nie było, to te wszystkie przedmioty by jeździły. Jest to niesamowite. Nie zdajemy sobie w ogóle z tego sprawy, że w tym przypadku siła tarcia działa na naszą korzyść. To jest tak, jak popatrzycie na statkach, kiedy oglądacie nagrania na przykład z kajut podczas sztormu. No, dopóki przechyły nie są zbyt duże, no to naczynia, przedmioty znajdują się na swoich miejscach. Natomiast kiedy następuje zbyt duży przechył, kiedy siła tarcia nie jest już w stanie zrównoważyć siły zsuwającej, no wówczas te naczynia zaczynają jeździć. Tak wyglądałoby nasze życie, gdyby w ogóle tarcia nie było nawet w codziennym życiu. No bo pomyślcie sobie, że przecież te powierzchnie, z którymi mamy do czynienia, nie są idealnie poziome. One mają delikatne spadki, ale to by już wystarczyło. Chodzenie to samo. Chodzenie wymaga od nas odpychania się od posadzki, od powierzchni, po której idziemy. Gdyby tego nie było, no to samo, co się dzieje na lodzie. Kiedy stajemy na powierzchni, która jest ekstremalnie śliska, czyli współczynnik tarcia jest bardzo niski, no to wówczas co? Nogi nam się rozjeżdżają. Trudno nawet, nie mówiąc już o chodzeniu, trudno czasami nawet zachować pozycję pionową i stać nieruchomo, bo niewielkie drgnięcie ciała musi być kompensowane ruchem nóg, a jeżeli nie ma podparcia, no to w tym momencie nie ma stabilnego oparcia w balansie, no to w tym momencie zaczyna być krucho z nami i no, ciało się zaczyna bujać. Także siła tarcia w takich zastosowaniach jest ewidentnie korzystna. O czym jeszcze możemy powiedzieć? No, trybologia to nie tylko oczywiście obserwacja takich codziennych zachowań, ale także konkretne przepisy na to, jak tworzyć różne rzeczy, różne preparaty, różne środki, różne powierzchnie, aby służyły nam jak najlepiej. Pomyślcie sobie na przykład o szczotkowaniu zębów. Z jednej strony mamy, nie jestem lekarzem, ale zdaje się, że ząb na zewnętrznej powierzchni zębów znajduje się szkliwo i to szkliwo czasami obrasta, pokrywa się płytką bakteryjną. Na skutek tego, że jemy pokarmy, no i czasami resztki pokarmów zalegają nam, no i w tym i to jest dobre siedlisko pożywka bakterii. I takie bakterie tworzą płytkę bakteryjną, która później oczywiście odbarwia nam zęby, powoduje różne choroby, powoduje paradontozę i inne takie. No i teraz trzeba by tą płytkę bakteryjną usuwać, no ale jest problem. Biorąc szczoteczkę, jeżeli szczoteczka będzie zbyt twarda, jeżeli ścierniwo, czyli pasta do zębów używana, będzie środkiem, który zbyt mocno będzie atakował, zbyt mocno będzie ścierał płytkę, no to możemy też naruszyć szkliwo. A to tego byśmy nie chcieli. Więc trybologia teraz mówi nam, poprzez badania różnego rodzaju, w jaki sposób dobrać materiał szczoteczki, kształt włókien szczoteczki, bo to nie tylko o materiał, chodzi o jego sprężystość, sztywność, o jego właściwości higroskopijne chociażby i tak dalej, ale także jak dobrać cechy pasty do zębów, co tam do niej dodać, czy mikrodrobinki, które będą poprawiały ścieralność, czy może jednak jakieś środki, które będą wypełniać te mikroubytki itd., itd. Więc trybologia mówi nam, jak to wszystko dobrać, żeby uzyskać jak najlepszy efekt. To jedno z takich typowych, powiedzmy, domowych zastosowań trybologii, no i zjawisk tarcia. Co więcej, o tym po przerwie muzycznej.